Godzina 8.37, słuchają Państwo Poranka Wnet. W naszym studiu jest kolejny gość, pan Janusz Korwin-Mikke, jeden z liderów Konfederacji, Partia Korwin. Dzień dobry, panie.
Witam państwa.
Pośle.
Tak jest.
Ale poseł kaszlący.
Tak jest i słaby. Jedziemy.
Ale przyjechał.
Tak jest.
Apele Janusza Korwina-Mikke w sprawie uznania roli pana Putina w polskiej polityce i w związku Polski za wszelką cenę z Rosją, zrezygnowania ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w sprawach militarnych i natowskich stacjonowania wojsk w Polsce, są nie tyle kontrowersyjne, ile bardzo szkodliwe dla naszego bezpieczeństwa. Jest to niewątpliwie bardzo interesujący polityk, ale jego wypowiedzi są szkodliwe dla bezpieczeństwa kraju. Tak wczoraj w naszym studio mówił były minister obrony narodowej, poseł Antoni Macierewicz. Panie pośle, co pan sądzi na ten temat?
Nie, no są brednie. Pierwsze, nie wiem, o co chodzi, o roli jego ekscelencji Władimira Putina w polityce polskiej, bo ile wiem, pan Putin w polityce polskiej nie istnieje, do żadnej partii w Polsce nie należy. Natomiast jest bardzo dobrym prezydentem Rosji, trzeba to uznać, no bo się go boją, prawda? To jest bardzo ważne. Też chcę mieć prezydenta, którego by się bali. No więc jego się boją, więc to jest bardzo, bardzo dobra kwalifikacja na prezydenta. Natomiast co do związku z Polską, no to ja uważam, że należy mieć wszystkie opcje otwarte. Jeżeli ktoś powie, że musi z Ameryką, choćby nie wiem co, bo z Niemcami i z Rosją żeśmy zadarni, no to po prostu no, rozkłada ręce i nogi i róbcie z nami co chcecie. Jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę. Każdy państwo powinno mieć wszystkie opcje otwarte, prawda? Przypominam jak to było w 1939 roku, prawda? Jeszcze 28 sierpnia siedziała misja anglo-francuska i Stalin był gotowy zawrzeć z Anglią i Francją, a potem zawarł z Hitlerem, bo dostał lepsze warunki. Trzeba w każdej chwili zmienić sojusze, a nie być stale związanym na stałe z jednym.
Panie przewodniczący, panie pośle, czy polska racja stanu to jest należenie, czy to jest uczestnictwo w Sojuszu Północnoatlantyckim,
w tej chwili należymy do tego sojuszu. Z tym, że chciałem uprzejmie zauważyć, że od kilku dni widzimy, jak Kurdowie obrzucają kamieniami z gniłymi jabłkami Amerykanów, którzy ich zdradzili i wycofali się.
Ach, wiedziałam, że pan poda ten przykład.
Wycofali się i nie przypadkiem brygady amerykańskie stacjonują przy granicy niemieckiej. Jedynym ćwiczeniem bojowym, jakie robiły, do tej pory przynajmniej, było ćwiczenie ewakuacja do Niemiec. Więc ja bym na tę brygadę nie liczył.
Rozumiesz,
Stany Zjednoczone nie mają z nami żadnego porządnego sojuszu, prawda? NATO.
No właśnie mówię o NATO.
Ale przypominam, że artykuł tam 6 NATO mówi, że w przypadku napaści na jedno państwo, pozostałe państwa użyją niezbędnych środków, nie wyłączając użycia sił zbrojnych, co oznacza, że nie muszą ich użyć, prawda?
Ale czy pan uważa, że Polska powinna wystąpić z NATO?
Nie uważam. W tej chwili nie widzę takich powodów, ale też nie widzę żadnego zagrożenia ze strony Rosji. Także żadnego, powtarzam, na razie. Właśnie miałem przyjemność wczoraj tak mówić. Taki sympatyczny Mongol był ze mną w programie. Ja mówię, Mongolia jest jasnym przykładem, że graniczyła z Rosją carską, z Związkiem Sowieckim, teraz graniczy z Rosją, jakoś się nie boi Rosji, prawda? Więc jakoś Rosja nie chce jej wchłonąć, a to jest bardzo bogaty kraj, ogromne bogactwo naturalne. No i proszę, jakoś Rosja jej nie chce wchłonąć.
To jak pan widzi tę współpracę polsko-rosyjską? Jak pan to jest pytanie, widzi formalnie?
Pytanie, czy Rosja by chciała z nami w ogóle rozmawiać, dlatego że myśmy tak, znaczy nie ja, prawda, ale obecna władza tak nawtykała Rosji za zupełną niewinność, ale absolutno. Rosja nie domagała się o nas Fromborka, nie domagała się o nas Tolkmicka, ani Węgorzewa. No, Rosja nie ma do nas żadnych pretensji, tylko my wtykamy w Rosji, jako oni nas traktują jak pieski amerykańskie, takie pokojowe pieski.
Ale nie wydaje się panu, że ta sytuacja została bardzo mocno zaogniona po 10 kwietnia?
Czy co się stało 10 kwietnia?
2010 roku, jak była katastrofa smoleńska.
Ale to mają do nas pretensje, żeśmy zniszczyli kawałek ziemi w Smoleńsku i brzozy rozwalili, no ale to w końcu nie jest wielki problem.
A oni nam nie chcą wraku oddać?
To chcą nas kłócić po prostu ze sobą. No, nie mam pojęcia, dlaczego nie chcą tego wraku oddawać. Nie znam przepisów prawnych, nawiasem mówiąc.
Znaczy formalnie to wygląda chyba tak, panie pośle, że
ale wrak śledztwo, śledztwo,
no tak, ale śledztwo nie zostało zakończone. To i oni uznają wrak za dowód. No i ten dowód ma u nich być.
No to niech sobie leży, co absolutnie żelastwo nie jest potrzebne. Ja wiem, że to można pociąć na kawałki jako relikwie rozsprzedawać.
Ale... Oczywiście, można najróżniejsze rzeczy z tym zrobić. Przede wszystkim można rzetelnie w Polsce przebadać.
Ale przepraszam bardzo, mogliśmy pojechać i badać go dowolnie w Rosji, także, nie ma żadnych
przeszkód. Nie, mogliśmy. Dopiero od niedawna prokuratorzy byli, panie pośle.
Nie, od samego początku byli. Ale dobra, zostawmy, to jest absolutnie istotna sprawa.
To jak pan widzi tę współpracę polsko-rosyjską? Mówi pan o tym, że Rosjanie nie chcieliby z nami rozmawiać. Należy, przecież embargo na najróżniejsze produkty cały czas tam nakładają.
To myśmy nałożyli sankcje na Rosję, a nie Rosja na nas. To myśmy zaczęli, prawda? Rosja by nam dopiero zrobiła, gdyby wyłączyła nam, załóżmy, gaz albo ropę.
Czyli co, wyobraża pan sobie, że Andrzej Duda albo pan premier Morawiecki dzwonią i rozmawiają i mówią o jakim sojuszu, o jakim...
Ale to nie ma odczucia normalne, mi stosunki handlowe. Zlikwidować sankcje przede wszystkim i tyle. To jest oczywiste.
A sankcje się wzięły z byle powodu, panie pośle.
No, z jakiego powodu, bo nie rozumiem.
Mówię o sankcjach, które są w ogóle w Unii Europejskiej. Przecież wzięły się za sytuację na Krymie.
Ale przepraszam bardzo, ja byłem na Krymie. I proszę, ten... Krym jest, no, to jest 86% mieszkańców Krymu głosowało za Anschlussem do Federacji Rosyjskiej. Do Federacji Rosyjskiej. To była autonomiczna Republika Ukraińska. Parlament legalnie wybrany za Ukrainy głosował za, i to jednomyślnie chyba, za przejściem do Rosji. No więc, przepraszam bardzo, no...
Zła Unia Europejska karci dobrego wujka Władimira.
Jest to naruszenie czegoś, czego bardzo nie lubię, czyli helsińskiego zakładu, że nie wolno zmieniać siłą granic w Europie. Nie uznaję tej zasady. To powoduje, że zły kraj może gnębić swoich obywateli i nie można mu nic zrobić. Bo on będzie gnębił swoich obywateli jak chciał. Nie uznaje tej zasady chrześcijańskiej. No, także... Ale oczywiście było to naruszenie prawa, z całą pewnością. Tym przypominam, że Stany Zjednoczone też nielegalnie się oderwały od Imperium Brytyjskiego.
Pan jest legalistą przecież.
Tak, natomiast jest druga sprawa, o której tutaj mówi Antek. To jest sprawa ustawy lustracyjnej. I to jest bardzo poważna sprawa. Bo on mówi prawdę.
Tak, w 1992 roku pan mówi.
On mówi prawdę, że ta uchwała, która została przez ten podjęta, to nie była całkiem ta, którą ja zgłosiłem z trybuny sejmowej. Bo akurat miałem wtedy audiencję, nie odwołałem jej u jego eminencji świętej pamięci prymasa Glempa. I po raz mojej nieobecności Sejm zrobił popsujki do tej ustawy. Jedna to rozszerzył ją w górę do prezydenta i w dół na wójtów. Miało to być tylko wojewodów. Spowodowało to ogromny ruch społeczny przeciwko tej ustawie w kraju. I protest prezydenta. Ja wiedziałem, że pan Lech Wałęsa jest agentem. I specjalnie dlatego nie chciałem go w tej chwili ująć.
A kto to dodał?
Nie byłem wtedy na sali sejmowej. Szefem naszego koła poselskiego był Lech Prutor-Brzeski, który był wielkim entuzjastą lustracji i obawiam się, że zgodził się na to.
Ale ktoś z tym pomysłem wyszedł.
No ktoś, to już nie był na sali sejmowej, więc nie wiem.
Wie pan, panie pośle, no przecież taka ważna rzecz, ale pan
jacyś nadgorliwcy, którzy chcieli wszystkich zlustrować dokumentnie. Ja wiedziałem, że jak obejmiemy Wałęsę, to on to będzie wetował, prawda? Więc
To było celowe działanie.
To już tego nie wiem. Podejrzewam, że to raczej naiwna głupota, naiwność granicząca z głupotą. I co więcej, ale co jest najważniejsze, tej uchwały Antoni Macierewicz nie wykonał. Się przyznał do tego dwukrotnie na mniejszych spotkaniach, ale publicznych. Jej nie wykonał. Uchwała nakazywała ujawnienie agentów UB i SB. Macierewicz ujawnił tych agentów UB i SB, którzy już nie pracowali dla UOP-u.
A ci, którzy byli aktywnie pracujący, zataił,
tych nie ujawnił.
Tak?
Tych nie ujawnił.
Przy każdym
nazwisku na liście Macierewicza, przy każdym nazwisku jest data, kiedy oni przestali pracować dla UB. Czyli nieważnych agentów ujawnił kompletnie. Prawda? Nie wykonał uchwały. Pytam się, dla kogo pracuje Antoni Macierewicz? Bo jeżeli Antoni Macierewicz mówi, że krajem rządzi układ, tak? Dlaczego ten układ zgodził się, żeby Antoni Macierewicz został ministrem spraw wewnętrznych? Potem w ogóle nie był w ministerstwie. Ja siedziałem na sali i widziałem, że on w ogóle nie jest w ministerstwie. On był jedynym członkiem rządu, który stale siedział na sali sejmowej. W ogóle nie był w ministerstwie.
Myślę, że panowie powinni razem w tym studio usiąść.
A dlaczego nie?
Chciałby pan takiego spotkania?
Oczywiście. iść.
To tutaj postawmy na razie trzy kropki, a teraz sprawy bieżące. Konfederacja złożyła do Sądu Najwyższego protest wyborczy, domagając się unieważnienia wyborów parlamentarnych. Chcemy powtórzenia wyborów w niektórych okręgach, których propaganda TVP doprowadziła do tego, że nasi kandydaci nie zostali posłami.
No, uważam, że to, co robiła TVP, to jest, no, nie wiem, co na to powie, o OBW, prawda, czy organizacji, ale bezczelność reżimowej telewizji była niesłychana.
Ale jak to formalnie jest, że oni nie wykonali pewnych wyroków?
Nie wykonali, tak. Oni ukrywali, że w ogóle istniejemy. Jeżeli pokazywali, że są zaniżone tam sondaże specjalnie. Potem jak było sprostowanie sejmowe, to oni go podawali w sposób karykaturalny. Ostatniego w ogóle nie pokazali, łamiąc przecież prawo.
I co z tym państwo zrobią?
No będziemy się domagali odszkodowania sporego, no bo przecież policzyliśmy straty. Straty mamy przez to mniej posłów. Chyba ten...
Liczy pan na to, że może będą powtórzone w tych danych okręgach wybory?
Liczymy na to. Jeżeli PiS składa wnioski, tam sześć, tak, to my też możemy kilka. Mamy przecież okręgi, w których nasz kandydat przepadł sześcioma głosami.
No. No tak było, więc będziemy czekać i jeszcze...
I mamy zeznania ludzi, którzy mówią, głosowaliśmy na was, głosowała cała rodzina i zero głosów komisji, prawda?
I to jest zgłoszone do...
Mamy takie, proteście. Problem polega na tym, że sądy nie uwzględniają badań statystycznych. Jak była, tam lat temu chyba 10 wyborach samorządowych, była afera, gdzie PSL w sposób jawny zupełnie sfałszowało wybory. Myśmy się zgłosili z tym do sądu. Sąd powiedział, że no każdy statystyk tak powie, ale statystyka to nie jest dowód.
I tutaj postawimy trzy kropki. Na koniec wybory prezydenckie 2020. Kto będzie startował?
Nie wiemy.
A pan będzie startował?
Nie wiemy.
Czy nie chce się panu już?
No, pogadamy dzisiaj, będzie na Rada Konfederacji, być może o tym będzie mowa.
A chciałby pan?
Wie pani, jak pani słusznie zauważyła, moja chęć jest duża, ale umiarkowana.
A Grzegorz Braun?
No, też pan jest duża, ale umiarkowana, bo przecież też nie wygra, więc... Tam...
I już na koniec, w ubiegłym tygodniu liczne protesty przed Sejmem. Chodzi o tak zwaną edukację seksualną i zaostrzenie kodeksu karnego. Co pan sądzi na ten temat?
No, ta ustawa jest całkowicie skopana, między nami mówiąc. Natomiast chodzi nie tyle o zakaz, ile o zniesienie nakazu edukacji seksualnej, bo lekcje edukacji seksualnej są w programie szkolnym i trzeba to zlikwidować z programu szkolnego, prawda? To nie o to chodzi, żeby nakazywać. Jak ktoś chodzi na dodatkowe lekcje muzyki czy edukacji seksualnej, to nie się chodzi. Natomiast nie chodzi o zakaz, tylko o zniesienie nakazu.
Tego tej ustawie nie ma. Tam chodzi o penalizację, propagowanie zachowań.
No więc, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem edukacji seksualnej.
Dlaczego?
Bardzo zdecydowanym. Dlatego, że to są sprawy intymne i nie można o nich mówić na lekcjach, bo to po prostu człowiekowi obrzydza to wszystko. Zwłaszcza dziewczyny są straszne, bo w strasznej sytuacji, bo one teraz już przestają umieć kochać i myślą tylko, jak kobiety lubią robić poprawnie, żeby odbić stosunek seksualny we właściwy sposób. To zabija spontaniczność zupełnie w dziewczynach. To jest coś strasznego, co zrobiono z kobietami.
Czyli Janusz Korwin-Mikke mówi edukacji seksualnej nie.
Zdecydowany nie i powtarzam, jak są wariaci, którzy chcą swoje dzieci posyłać, no to niech się posyłają, to jest jasne. No.
I tym akcentem o edukacji skończymy. Janusz Korwin-Mikke, jeden z liderów Konfederacji, Partia Korwin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się, dziękuję bardzo.
Jest 8:50, słuchają państwo Poranka Wnet, a my posłuchamy Johna Portera. Godzina 8:55, słuchają państwo Poranka Wnet. W naszym studiu Aleksandra Rybińska, córka Macieja Rybińskiego, ale także publicystka Tygodnik Sieci i Telewizja w Polsce. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry.
Drodzy państwo, dokładnie 10 lat temu odszedł od nas Maciej Rybiński, wybitny publicysta, felietonista, komentator polityczny, satyryk. To już 10 lat, Olu, jak patrzysz na to z perspektywy czasu?
No, to już 10 lat i nadal twierdzę, że brakuje taty, żeby komentować tą rzeczywistość. Tym bardziej, że ojciec miał taki spory dystans i do siebie, i do tego, co komentował. Robił to z poczuciem humoru, z przymrużeniem oka. To było z jednej strony zawsze na poważnie, a z drugiej strony nie. I on zresztą siebie zawsze widział jako takiego smutnego stańczyka, który obserwuje ten bal, prawda, który się toczy. A takiego błazna. Zresztą kiedyś press z nim zrobił okładkę, bo miał dostać Grand Pressa I właśnie tytuł tej okładki prasy był Ja błazen. Tyle, że oczywiście były jakieś polityczne powody i wycofali z druku to wydanie prasa. I ktoś, Anna Marszałek, otrzymała wtedy tą nagrodę, tak to bywa, czyli w ostatniej chwili zabrali mu tego Grand Prasa z powrotem, ale taka właśnie miała być okładka, do tego była odpowiednia sesja zdjęciowa. Więc to też przypomina troszeczkę o tym, jak zresztą było wtedy, kiedy tata był aktywny, no, zmarł w 2009 roku przed Smoleńskiem. Myślę, że też takie, zawsze zadawałam sobie pytanie, czy inaczej patrzyłby na Polskę po Smoleńsku, gdyby żył.
No i jaka odpowiedź ci się nasuwała?
I czy przeszłoby mu troszeczkę to poczucie humoru? No szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo czas mija, my też wszyscy już nabrali dystansu do tych wydarzeń. Na pewno rzeczywistość także medialna się bardzo zmieniła. No jednak spór polityczny się zaostrzył i coraz bardziej te felieton w związku z tym troszeczkę podupada. Po pierwsze, no niektórzy twierdzą, felieton najlepiej się rozwija w dyktaturze, bo felieton jest taka forma, gdzie trzeba czytać pomiędzy wierszami i w związku z tym tam, gdzie w zasadzie nie ma za bardzo z czym walczyć, no to ten felieton troszeczkę ginie. No druga rzecz jest oczywiście także taka, że no jeżeli mamy bardzo ostrą polaryzację, spór polityczny, no to jest nawalanka i wszyscy się okładają, prawda, pałkami i nie ma już miejsca dla poczucia humoru, przemrużenia, a już na pewno dystansu. Więc to jest...
Tego dystansu Maciejowi Rybińskiego już świętej pamięci na pewno nie brakowało, a ty jak sobie myślisz o tacie, o jego tekstach? Masz jakiś taki wybrany, ulubiony, do którego wracasz, który cię jakoś inspiruje?
Bardzo lubię taty bajeczki. Tata pisał bajeczki ekonomiczne i różne inne, w których wykładał jakieś prawidła, prawda, ekonomii, ale także, prawda, społeczeństwa i tak dalej. Bo już jak byłam małym dzieckiem, tata pisał mi bajki. Ja oczywiście pamiętam bajkę o złotej rybce. Ja nie zawsze te bajki rozumiałam, ale to było takie strasznie fajne, że ja miałam tatę, który dla mnie bajki pisze.
No i właśnie o tej złotej rybie teraz porozmawiajmy. Ta złota ryba dla młodych, został konkurs rozstrzygnięty. Pierwszy raz ta nagroda do tych najmłodszych będzie wędrować, tak?
Będzie wędrować. No, młodzi oczywiście nie musieli napisać felietonu, bo to by było zbyt trudne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, my nie oczekujemy. Ale mieli trzy zadania. Jedna to była interpretacja jednego z felietonów, taty. Drugie zadanie to była polemika. Zresztą tej polemiki się nikt nie podjął w tym konkursie. No, tata napisał jakiś taki słynny felieton o Powstaniu Warszawskim, jakby broniąc powstania. No i pomysł był taki, żeby dać komuś szansę z tym polemizować. Natomiast polemiki akurat nie wpłynęła. No i trzecia rzecz to było, żeby samemu napisać właśnie bajkę, co przyznaję też nie jest łatwe.
I były bajki, tak?
Były bajki. Mamy jedną bajkę od ucznia liceum Klementyny Hoffmanowej tutaj w Warszawie, Jan Kisielnicki, który napisał własną bajkę. No i drugie mamy interpretację, zresztą też bardzo trudnego felietonu taty, to przemówienie Ludwika XVI do ludu paryskiego tuż przed gilotyną. I oczywiście ten felieton ojciec napisał w czasach komunizmu. No i tak naprawdę ten Ludwik XVI, to wiadomo, był jakby synonimem władzy ludowej. No i tak przemawia, lud bije mu brawa i tak dalej. Więc to było na pewno... No, taty teksty nie są łatwe, trzeba je także widzieć w kontekście, co oczywiście dla młodych ludzi
nie jest łatwe,
którzy no sami na przykład nie pamiętają komunizmu. Jak się ma 16-17 lat, to trudno się odnieść do tej rzeczywistości, więc rzeczywiście wiele też wymagaliśmy w tym konkursie.
I drodzy państwo, dzisiaj właśnie 22 października o godzinie 18 w lokalu klubu Jagiellońskiego, ulica Andersa 35 w Warszawie, ta nagroda Złotej Ryby dla młodych będzie wręczona, a co z nagrodą Złotej Ryby dla tych starszych?
No właśnie, w tym roku jej niestety nie przyznamy. Regulamin przewiduje, że kapituła może odstąpić od przyznania nagrody, jeśli uzna, że zgłoszenia do konkursu nie są wystarczającej jakości. No i w tym wypadku tak było. Po pierwsze, było tych zgłoszeń bardzo niewiele, a po drugie, no żadne nie odpowiadały jako kryterium nagrody. Tak w każdym razie uznała kapituła, bo to jestem nie tylko ja, ale jest nas całkiem spore grono. Wszystko są doświadczeni publicyści, dziennikarze i wydawcy. No i po prostu niestety to jest bardzo rozczarowujące, tym bardziej, że no jest rocznica, 10. rocznica śmierci taty i chcieliśmy z pewnym przytupem tą nagrodę przyznać. No ale trzeba też no, przyznać, że no, nie możemy rozdawać nagrody na siłę. No, ojciec jednak był naprawdę wybitnym felietonistą. Ja oczywiście nie oczekujemy, że znajdziemy lustrzane odbicie albo kogoś dokładnie takiego samego, ale mieliśmy znakomitych laureatów w minionych latach. Tak? Krzysztof Fezet, Robert Mazurek, Łukasz Warzecha. Mieliśmy naprawdę ciekawe, to no, ludzie, którzy piszą znakomicie, tak mówią, dobre pióro. No i tutaj w tym wypadku widać, że no felieton troszeczkę ginie. Ginie także przez Twittery, Facebooki i wszystkie te formy. Można zauważyć, że nawet moi koledzy wolą czasami zamiast napisać jakiś komentarz, chociażby przewrotny, to skomentować jakąś rzeczywistość w krótkim poście na Facebooku albo wrzucić 2-3 tweety. No i przez no niestety, to tak. Niestety ma spory wpływ także na dziennikarstwo i już no felieton jest bardzo trudną dziedziną, jest chyba najtrudniejszą. Dużo łatwiej jest napisać komentarz, bo tam po prostu pisze się swoją opinię, tak łopatologicznie, tak uważam, tak być powinno. Albo publicystykę, gdzie ma się dużo miejsca. Felieton jest krótka forma, powinna być dowcipna, powinna zawierać wiele takich ukrytych aluzji. To już jest praktycznie forma literacka. I to wymaga sporego wysiłku. Ja myślę, że po prostu w dobie mediów społecznościowych, gdzie można zebrać setki lajków i można zwrócić na siebie uwagę na Twitterze wiele łatwiej, już nie tak wiele osób chce podjąć ten wysiłek i napisać felieton.
To z tą smutną konstatacją zakończymy naszą rozmowę, ale dzisiaj Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. 18. Andersa 35 w Warszawie. Wręczenie nagród. Bardzo dziękuję. Aleksandra Rybińska była gościem Poranka Wnet.
Dziękuję również.
Jest godzina 9.03, a my już zapraszamy za kilka chwil na przegląd prasy i do studia zapraszam Jana Olenckiego.
Na przegląd prasy.
I my już teraz z Janem Olenckim zapraszamy, drodzy Państwo, na przegląd prasy. I co tam w gazetach?
Dziennik Gazeta Prawna możemy otworzyć na początku, a tutaj artykuł o PZU, który zdobywa pozycję lidera na rynku PPK. Co trzeci pracodawca postawił już na PZU. Do końca października spółka ma zamiar podpisać umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi z ponad 1000 firm. Zaufanie procentuje. PZU wiedzie prym wśród instytucji zarządzających pracowniczymi platformami kapitałowymi, czyli PPK, które najskuteczniej przyciągają klientów. Zawarł już umowy z firmami zatrudniającymi ponad 300 tysięcy pracowników.
A my zaglądamy do Gazety Polskiej codziennie. Katastrofa ekologiczna blisko granicy z Polską, na Litwie. Od prawie tygodnia, drodzy Państwo, trwa akcja gaszenia pożarów w składzie opon. Jest to jedna z największych katastrof ekologicznych w kraju w ostatnim czasie. Tutaj podkreślił to minister środowiska. I na razie ten pożar nie został ugaszony. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, jeżeli chodzi o i zwierzęta, i roślinność, i sprawie się przyglądamy.
Rzeczpospolita i świat, a w świecie konkretnie przyglądamy się Hiszpanii. Madryt nie ustąpi. W Katalonii maleje liczba demonstrantów i zwolenników secesji. Na pierwszy plan w mediach wysuwa się sprawa ekshumacji szczątków dyktatora Franco. Wiele tutaj informacji, ale chodzi o okres, który nastąpił po gwałtownych protestach, zamieszkach i regularnych walkach z policją w Katalonii. Teraz jest nieco spokojniej, choć 13 osób przebywa nadal w szpitalu. Na razie Hiszpania przygotowuje się do czwartkowej uroczystości ekshumacji szczątków faszystowskiego dyktatora Francisco Franco, które decyzją rządu socjalistycznego premiera Pedro Sancheza mają zostać przeniesione z mauzoleum upamiętniającego ofiary wojny domowej w Dolinie Poległych na cmentarz madryckiej dzielnicy El Pardo, gdzie spoczywa jego żona. W Katalonii spada poparcie dla katalońskiej rewolucji niepodległościowej, jak określa się dążenie do suwerenności w obozie zwolenników odłączenia regionu od Hiszpanii. Według ostatnich sondaży za niepodległością opowiada się obecnie około 44% mieszkańców regionu to z Rzeczypospolitej.
A teraz trochę lżej o kulturze. Boże Ciało Jana Komasy wbija w fotel. To najnowsza opinia. Gazeta Polska Codziennie. Jan Komasa Bożym Ciałem udowodnił, że można o wierze, religijności i duchowości opowiedzieć bez taniego moralizatorstwa, łatwych recept i wpadania w stereotypy. W jego obrazie nie ma nic oczywistego, ale jest prawda, która bije od pierwszej do ostatniej sceny. W rolę księdza w Bożym Ciele wcielił się Bartosz Bielania. Ujawnił swój ogromny talent, zachwycił wielu krytyków. Sukces obrazu Komasy to w dużej mierze właśnie zasługa tego młodego aktora, który wcielił się w rolę księdza.
I jeszcze krótka opinia.
A co pisze pani Michalik w Gazecie Wyborczej? O czym pisze pani?
Pani Michalik pisze następujący artykuł o tytule Bigoci i hipokryci zakażą edukacji.
A to zapewnia o edukacji seksualnej, a pani Środa poniżej?
A pani Środa o Barbarze Skardze i stuleciu mądrości. Jak się domyślam, patrząc teraz tak pokrótce, szybko na artykuł, dotyczy to właśnie postaci pani Barbary Skargi.
No to bardzo ciekawa strona, numer 13, drodzy państwo, tamte
dwie. Tak, Gazeta Wyborcza dzisiejsza.
Dwie panie, ale coś przerwałam tobie, Janku.
Nie, proszę cię bardzo, oddaję mikrofon.
Żywa lekcja historii. Sportowcy dla Niepodległej, to jest druga część cyklu, wydawnictwo przybliżające sylwetki polskich wioślarzy, szermierzy, jeźdźców, pływaków, piłkarzy i innych, którzy zamienili strój sportowy na mundur i wzięli udział w II wojnie światowej. Sportowcy dla Niepodległej to jest nowa, najnowsza książka tych przedwojennych sportowców, później żołnierzy, między innymi Liwy Rojcewicza, Dobrzańskiego, Kazimierza Bocheńskiego i wielu, wielu innych. Tę pozycję bardzo polecamy.
A jeszcze wracamy teraz do dziennika Gazety Prawnej z tytułem Sędzia to nie jest zwykły zawód. Gościliśmy dzisiaj sędziego Laskowskiego, więc
tak, rzecznika Sądu
Najwyższego. I w tym artykule wypowiedź pani Moniki Strus-Wołoś, która będzie, mamy nadzieję, naszym jutrzejszym gościem Poranka Wnet, a mówi ona: w nowelizacji KPC dominuje patrzenie na interes sądu. Ważniejsze jest, by sprawę załatwić szybko, polepszyć statystyki, uchodzić za sprawnego, szybko sądzącego sędziego i liczyć na awans. Taka opinia od pani Moniki Struś-Wołoś, która tłumaczy dalszej części artykułu w wywiadzie przeprowadzonym przez Piotra Szymaniaka, jak wygląda zawód sędziego teraz obecnie w Polsce.
No i drodzy państwo, już kończąc przegląd prasy, przypominamy, że 7 czerwca 2020 roku w Warszawie na Placu Piłsudskiego odbędzie się kanonizacja prymasa tysiąclecia. Będzie to bardzo ważna
uroczystość.
To, drodzy państwo, 7 czerwca 2020 rok. Bardzo dziękuję. Dzisiejszy poranek Wnet zrealizował Dariusz Konkol, a wydawał, współprowadził i przegląd prasy Jan Olencki. Bardzo dziękuję.
Współprowadził, to za dużo powiedziałem.
Współprowadził przegląd prasy.
Tak.
Dziękuję, już się z państwem żegnam. A Milo Kurtis wszedł do studia. Dzień dobry, Milo.
Dzień dobry, Magduś. Za chwilę będzie chaos.
Ale drodzy państwo, Milo nie będzie tak mówił przez całą audycję. Będzie też miał delikatniejszy głos. Magdalena Hanigadowska, bardzo serdecznie państwa pozdrawiam. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego na jutrzejszy poranek Wnet, a Łukasz Jankowski dzisiaj popołudnie Wnet. Do usłyszenia.